Miss Bright położyła teczkę na stole, mówiąc, że są tam dokumenty, które mogą zainteresować zebranych. Generał Marshall i generał Brooke podeszli do stołu. Uważnie czytali dokument i po chwili ich twarze rozjaśniły się. Teczka zawierała rozszyfrowaną depeszę informującą o wynikach północnej konferencji w Berchtesgaden. Hitler nie tylko nie zdecydował się skierować do walki w Normandii jednostek 15 armii, lecz przewidując rychłe uderzenie w rejonie Pas-de-Calais, uznał za konieczne wzmocnienie 15 armii. Obecny w pokoju pułkownik Ronald Wingate napisał później: wygraliśmy i cóż to był za wspaniały moment. Wiedzieliśmy, że musimy wygrać. Mogły być jeszcze ciężkie bitwy, ale wygraliśmy. W pokoju nie było nikogo tak zaskoczonego jak Bevan, który zapewne nie sądził, że cała ta gra się uda. Reakcja Brooka była dziwna. Powiedział, że jeżeli Hitler był takim cholernym głupcem, to dlaczego tak dużo czasu zajęło nam pokonanie go? Wszedł premier ze Stuartem Menzisem, szefem tajnych służb, i powiedział, że było to koronne osiągnięcie w długiej i chwalebnej historii brytyjskich tajnych służb lub coś podobnego. Piekło i niebo. Pierwsza odpowiedź. Po dotkliwej, kompromitującej klęsce w Pearl Harbor w grudniu 1941 roku Amerykanie chwycili za broń, ale żołnierze nie umieli walczyć, ani też nie byli odpowiednio uzbrojeni. Dowódcy nie mieli doświadczenia, które w Europie od wielu miesięcy zbierali walczący. Na wyspach Pacyfiku japońska potęga rozlewała się szeroką falą, zmywając amerykańskie garnizony. Generał Douglas MacArthur raportował z Filipin: sukcesy nieprzyjaciela wynikają z naszej słabości na morzu i w powietrzu. Nawodne elementy floty azjatyckiej zostały wycofane, a efekty działań okrętów podwodnych są bez znaczenia. Brak lotnisk dla nowoczesnych samolotów pościgowych pozwala Japończykom bombardować w dzień. Nieprzyjaciel uzyskał swobodę operacji morskich i powietrznych. Admirał Chester Nimitz, który 31 grudnia 1941 roku objął dowództwo floty Pacyfiku, stosował taktykę uderz i uciekaj. Wypady samolotów startujących z lotniskowców nie odgrywały jednak większej roli militarnej i propagandowej. Amerykanie potrzebowali sukcesu, o którym można by pisać na pierwszych stronicach wszystkich gazet. Nalot na Tokio to byłby sukces, ale jak dotrzeć do stolicy Japonii? Bazy ciężkich bombowców B-17 były zbyt daleko, aby startujące z nich samoloty mogły dolecieć do Japonii, zrzucić bomby i powrócić na macierzyste lotniska. Poza tym wątpliwe, czy udałoby im się przedrzeć przez japońską powietrzną obronę przeciwlotniczą. Atak samolotów z lotniskowców też był mało prawdopodobny, gdyż okręty imperialnej marynarki patrolujące wody 400-500 mil od brzegu wyspy Honshu utworzyły barierę nie do przezwyciężenia. Lotniskowiec poszedłby na dno, zanim zdążyłby wypuścić samoloty. Ponadto bazujące na lotniskowcach jednosilnikowe myśliwce bombardujące i bombowce zabierały tak niewielki ładunek bomb, że nie wyrządziłyby większej szkody japońskiemu miastu. A jednak admirał Ernest King nie rezygnował z przeprowadzenia spektakularnej akcji. W końcu stycznia 1942 roku wezwał na naradę członków swego sztabu i kilku dowódców jednostek sił powietrznych. Jeżeli nie można posłać jednosilnikowych bombowców, to dlaczego nie skorzystać z bombowców o dużym zasięgu? Zapytał komandor Low ze sztabu admirała Kinga. Kilka dni wcześniej oglądał, jak załogi dwusilnikowych bombowców ćwiczyły zrzucanie bomb na pokład lotniskowca wyrysowany na pasie startowym lotniska. Mogłyby wystartować z pokładu lotniskowca, ale nie musiałyby tam wracać. Po zbombardowaniu celów w Japonii mogłyby dolecieć do Chin i tam lądować. Podobną metodę ataku zastosowano, gdy bombowce brytyjskie w 1940 roku atakowały obiekty we Włoszech, a nie mając paliwa na powrót do rodzimych baz, lądowały we Francji. Admirałowi Kingowi spodobała się ta myśl. Powiadomił generała Henry'ego Hap Arnolda, głównodowodzącego siłami powietrznymi wojsk lądowych Stanów Zjednoczonych, Army Air Force, i temu nie trzeba było dwa razy powtarzać. 55-letni generał był entuzjastą broni powietrznej. Głęboko wierzył w ideę teoretyków wojny powietrznej Włocha Giulio Duetta i Amerykanina Williama Mitchella, utrzymujących, że ciężkie bombowce o dużym zasięgu i potężnym uzbrojeniu obronnym mogą przedrzeć się przez każdą zaporę i niszcząc miasta oraz zakłady przemysłowe wroga, zmusić go do kapitulacji. Milionowym armiom lądowym pozostałoby tylko zajmowanie terytorium poddających się nieprzyjaciół i likwidowanie oporu oddziałów, które chciałyby uniknąć niewoli. Generał Arnold przystał od razu na pomysł szaleńczego rajdu na Tokio i zasugerował, aby nalotu dokonały bombowce B-25 Mitchell. Te dwusilnikowe samoloty miały zasięg 2000 km, który można byłoby zwiększyć, instalując dodatkowe zbiorniki paliwa i usuwając z kadłubów wszystko, co nie było niezbędne. I tak zdemontowano ciężkie celowniki bombowe Norden i karabiny maszynowe tylnego strzelca, wstawiając w ich miejsca kije od szczotek, aby przestraszyć japońskich pilotów, którzy chcieliby atakować od ogona. Ładunek bomb zmniejszono do 900 kg. Załogi, które ochotniczo zgłosiły się do tej misji, choć nie wiedziały, dokąd polecą, musiały opanować cyrkową sztukę startu z pasa o długości stu kilkudziesięciu metrów. Ich dowódca, weteran I wojny światowej, pułkownik James Doolittle, przyglądał się z niepokojem pierwszym próbom na lotnisku na Florydzie. Na pasie startowym zaznaczono linię oznaczającą koniec pokładu lotniskowca. Samoloty jeszcze bez bomb i ze zbiornikami paliwa napełnionymi do połowy musiały wzbić się w powietrze dokładnie po 140 metrach. Początkowo wznosiły się daleko za wyznaczoną linią. W bojowych warunkach oznaczałoby to rozbicie się na falach oceanu. Wkrótce jednak udało się opanować tę trudną sztukę i wybrano 24 najlepsze załogi. 16 z nich dopuszczono do udziału w przygotowanej akcji. Na początku lutego załoga nowiutkiego lotniskowca Hornet ze zdziwieniem patrzyła, jak na pokład okrętu władowano dwa duże bombowce B-25. Wyglądały monstrualnie na wąskim pasie startowym. Odległość ich skrzydeł od krawędzi burt wynosiła tylko 1,80 m. Najbardziej doświadczeni marynarze nie umieli wyjaśnić, po co znalazły się na pokładzie lotniskowca tak duże i ciężkie samoloty. Z jeszcze większym niedowierzaniem patrzono, jak okręt po wypłynięciu w morze w pobliżu Norfolku ustawił się dziobem pod wiatr i dwa samoloty, z których każdy ważył 15 ton, wzbiły się w powietrze. W marcu 1942 roku Hornet przeszedł przez kanał panamski i skierował się do portu w San Francisco. Tam w największej tajemnicy załadowano na jego pokład 16 bombowców. Nawet prezydenta nie powiadomiono o rejsie, w który wyruszał lotniskowiec. Tylko kapitan Mark Mitcher i 134 lotników znali cel wyprawy. 2 kwietnia 1942 roku Hornet, eskortowany przez krążowniki Vincennes i Nashville, skierował się w stronę Midway, gdzie dołączył do niego lotniskowiec Enterprise ze swoją eskortą. Jego 27 myśliwców, Wildcat, miało zapewnić całemu zespołowi osłonę powietrzną, gdyż myśliwce Horneta były zablokowane pod pokładem i mogły wystartować dopiero po wypuszczeniu wszystkich bombowców. 17 kwietnia okręty znalazły się w odległości około 1000 mil od Tokio. Zatankowały paliwo i pozostawiając za sobą niszczyciele i zbiornikowce, wyruszyły w stronę wyspy Hokkaido. Następnego dnia, gdy do wybrzeża było jeszcze około 500 mil, dostrzeżono japoński okręt patrolowy. Był daleko poza pasem ochrony stworzonym przez japońskie jednostki. Krążownik Nashville natychmiast zaczął strzelać. Kolejne salwy nie trafiały w niewielki cel i dopiero po wystrzeleniu 938 pocisków kalibru 150 mm japoński okręt poszedł na dno. Japończycy zdążyli jednak nadać radiogram ostrzegający przed amerykańskim zespołem. Co robić? Przerwać misję czy poderwać samoloty mimo 900-kilometrowej odległości od Tokio? Admirał William Halsey, dowódca zespołu, zdecydował się na drugie rozwiązanie. 18 kwietnia o godzinie 8 rano pułkownik Doolittle usiadł za sterami pierwszego z 16 bombowców. Przed kabiną było tylko 140,1 metra wolnego pokładu. Silniki wyły pełną mocą, aż pilot zwolnił hamulce i samolot ruszył do przodu. Pułkownik wpatrywał się w białą linię na pokładzie, po której należało prowadzić przednie koło samolotu. Gdyby zboczyło kilkadziesiąt centymetrów, skrzydło mogło zawadzić o pomost okrętu. Wszyscy wstrzymali oddech, widząc, jak obciążona bombami i paliwem maszyna toczy się po pokładzie. Start był dobrze wyliczony i bombowiec Doolittle dojechał do końca pasa w momencie, gdy dziób lotniskowca uniesiony przez fale osiągnął najwyższy punkt i zaczynał opadać, przez co działał jak katapulta, ułatwiając ciężkiej maszynie wzbicie się w powietrze. Już nad wodą samolot na moment obniżył lot, ale po chwili uniosły go silniki pracujące na maksymalnych obrotach. Doolittle wyprowadził samolot na odpowiednią wysokość i zaczął zataczać koła, oczekując na kolejne bombowce. Po godzinie i 20 minutach 16 samolotów uformowało przepisowy szyk i z prędkością 400 km na godzinę skierowało się w stronę japońskiego wybrzeża. 13 samolotów miało zaatakować Tokio, a 3 pozostałe kierowały się do Nagoi, Kobe i Osaki. Japończycy, zaalarmowani przez okręt patrolowy, nie śpieszyli się z postawieniem w stan pogotowia obrony powietrznej. Nie przypuszczali, że na pokładzie lotniskowca mogą znajdować się dwusilnikowe bombowce średniego zasięgu. Sądzili, iż amerykańskie okręty będą musiały znacznie zbliżyć się do wybrzeża i wyliczyli, że wrogie samoloty pojawią się nad Japonią za co najmniej 7 godzin. Tego ranka w Tokio odbywał się próbny alarm przeciwlotniczy. Na dźwięk syren ludzie nieśpiesznie podążyli do schronów. Widok kilkunastu bombowców nikogo nie zaniepokoił. Obsługi dział przeciwlotniczych podejrzewały, że dowództwo skierowało nad miasto samoloty, aby dodać ćwiczeniom autentyzmu. Doolittle prowadził samolot na wysokości 450 metrów. Wypatrywał zakładów zbrojeniowych, na które powinien zrzucić bomby. Zbliżamy się do celu, powiedział do bombardiera, sierżanta Freda Bremera, gdy dostrzegł w oddali zarys hal fabrycznych. Wszystko gotowe, pułkowniku, usłyszał w odpowiedzi. Po chwili na pulpicie mignęła czerwona lampka. Znak, że pierwszy 100-kilogramowy ładunek zapalający opuścił komorę bombową. Zaraz potem lampka zamrugała trzykrotnie, a bombowiec pozbawiony 900-kilogramowego ciężaru skoczył raptownie do góry. Doolittle, zajęty naprowadzaniem samolotu na cel, nie dostrzegł, że dookoła unoszą się białe i szare dymki rozrywających się pocisków przeciwlotniczych. Japońska obrona ochłonęła z zaskoczenia. Wszystko w porządku, Paul? Zwrócił się do sierżanta Leonarda. Wszystko w porządku, odparł zapytany. Mijają nas o mile, zaśmiał się Doolittle, myśląc o niecelnych strzałach japońskiej artylerii przeciwlotniczej. W tym momencie Pocisk rozerwał się 100 metrów przed nimi, a odłamki przebiły w wielu miejscach kadłub, nie czyniąc jednak szkody. — Pułkowniku, myślę, że to nie była mila — skomentował sierżant Paul Leonard, ale już mniej pewnym głosem. — No, uciekamy stąd. Doolittle zwiększył prędkość i obniżył lot do wysokości 30 metrów. Wszystkie bombowce przeleciały nad Japonią bez strat. Niektóre dotarły do bezpiecznych lotnisk w Chinach. Jeden skierował się do Władywostoku, a załoga została internowana przez władze radzieckie. Później uciekli do Iranu. 8 pilotów, którzy wpadli w Chinach w ręce Japończyków, oskarżono o zbrodnie przeciwko ludzkości. 3 rozstrzelano. Doolittle miał jednak szczęście. Z Chin powrócił do Stanów Zjednoczonych, gdzie odznaczono go medalem honoru. Szkody wyrządzone przez samoloty z Horneta były minimalne. Ogromne natomiast było psychologiczne znaczenie rajdu. Amerykanie zyskali nadzieję, że mogą w tej wojnie zwyciężyć. Marynarka japońska została skompromitowana wpuszczeniem na swe terytorium powietrzne wrogich samolotów. Co najważniejsze zaś, dowódcy japońscy uznali, że samoloty amerykańskie startowały z bazy Midway i postanowili uderzyć na tę wyspę, aby nie dopuścić do ponownego nalotu na Tokio. Bitwa o Midway stała się zwrotnym punktem wojny na Pacyfiku. Generał Henry Arnold był zadowolony, gdyż po udanym nalocie na Japonię zwierzchnicy i politycy łaskawi patrzyli na jego próby stworzenia wielkiej armady powietrznej. Trzon armii lotniczej, która mogłaby wygrać wojnę z Japonią, zaczął bowiem tworzyć 3 lata wcześniej. Narodziny superfortec. W 1939 roku generał Henry Arnold wystąpił do dowództwa wojsk lotniczych z propozycją zamówienia bombowca o bardzo dalekim zasięgu. VLR, Very Long Range. Szefowie United States Army Air Corps uznali, że taki samolot może się przydać i opracowano parametry, jakim powinien odpowiadać. Jego zasięg planowano na 5333 mile, to jest 8533 km, a prędkość i udźwig bomb miały przewyższać osiągi największego dotychczas bombowca amerykańskiego B-17. Zakłady Boeinga, widocznie lepiej niż dowódcy amerykańskiego lotnictwa, wyczuwające potrzeby nowych czasów, już wcześniej przygotowały model samolotu, model 341, który z 12-osobową załogą miał latać na odległość 8000 km z ładunkiem 2 ton bomb. Gdy tylko generał Arnold przesłał zamówienie, na podstawie wspomnianego modelu opracowano prototyp XB-29 i zgłoszono do konkursu, w którym wziął też udział prototyp zakładów Consolidated B-32 Dominator. Boeing zwyciężył konkurenta. Rozwiązania konstrukcyjne, które zastosowano w samolocie B-29, wyprzedziły czasy, w jakich powstał. Jego twórcy zdecydowali się utrzymać stałe ciśnienie w całym kadłubie bez względu na wysokość lotu. Dotychczas rozwiązanie takie zastosowali konstruktorzy niemieccy VU-86, hermetyzując kabinę, aby na dużej wysokości piloci nie musieli używać masek tlenowych. Amerykanie przewidzieli hermetyzację całego kadłuba, co w wypadku bombowca wydawałoby się niemożliwe, gdyż w pewnym momencie samolot musiał otworzyć drzwi bombowe. Rozwiązano ten problem, dzieląc kadłub na 3 szczelne części, dziobową i środkową z ładunkiem bomb i ogonową. Hermetyzacja kadłuba pozwalała zachować na wysokości 10 tysięcy metrów warunki, jakie panują na 3 tysiącach metrów, dzięki czemu załoga nie musiała używać masek tlenowych, niewygodnych i powiększających zmęczenie. Innym osiągnięciem był system kierowania karabinami maszynowymi. W końcu 1941 roku General Electric Company wyprodukowała niewielkie urządzenie automatycznie przeliczające odległość i wysokość celu, szybkość wiatru i temperaturę powietrza. Dzięki temu aparatowi możliwe stało się zamontowanie systemu zdalnego kierowania karabinami maszynowymi. Bombowce zostały uzbrojone w 10 karabinów kalibru 13 mm i jedno działko kalibru 20 mm. Całą tę artylerię obsługiwało tylko 4 ludzi. W maju 1941 roku, na 4 miesiące przed pierwszym lotem prototypu XB-29, zakłady Boeinga otrzymały zamówienie na 250 bombowców. Tuż po japońskim ataku na Pearl Harbor zwiększono zamówienie do 500 maszyn, a we wrześniu 1942 o kolejne 500. Musiało minąć wiele miesięcy, nim B-29 uzyskał zdolność bojową. Trzeba było usunąć wady, których nie uniknęli konstruktorzy, ulepszyć mechanizmy, a następnie wyszkolić załogi. Czas naglił. Stacjonowane na Hawajach i Filipinach bombowce B-17 okazały się mało przydatne. W pierwszych miesiącach wojny zatopiły zaledwie 2 japońskie okręty. Straty własne natomiast były bardzo wysokie. Generał Hap Arnold tworzył pośpiesznie strukturę powietrznej armii. Zorganizował XX dowództwo bombowe, które miało kierować strategicznymi akcjami Superfortec B-29. Jesienią 1943 roku jednostki lotnicze w USA otrzymały pierwsze samoloty i na 4 lotniskach rozpoczęło się szkolenie załóg i próby. Najwięcej kłopotów nastręczały nowe 18-cylindrowe chłodzone powietrzem silniki Wright R-3350. Ich awarie były przyczyną katastrofy drugiego prototypu, który rozbił się na lotnisku, a cała załoga zginęła. W następnych miesiącach podobny los spotkał 19 innych samolotów. W pierwszych 175 produkowanych seryjnie bombowcach trzeba było usunąć 9900 usterek. Przeciągało się szkolenie pilotów, którzy musieli nauczyć się obsługi całkowicie nowego sprzętu. Wyszkolenie pilota trwało 27 tygodni, nawigatora 15, a tylnego strzelca 12 tygodni. Kolejne tygodnie mijały na nauce współdziałania załogi przy wykonywaniu zadań. Generał Arnold wierzył jednak, że superfortece zmienią bieg wojny. W połowie 1943 roku opracował niesłychanie śmiały powietrzny plan pokonania Japonii, w którym założył, że wiosną 1944 roku jego samoloty rozpoczną naloty na cele w Japonii, startując z baz w pobliżu chińskiego miasta Chengdu. Zanim jednak do tego doszło, na początku maja 1944 roku grupa 130 bombowców wylądowała w bazach indyjskich, oczekując na przygotowanie lotnisk w Chinach. Tam, pod Chengdu, tysiące Chińczyków mozolnie budowało 4 lotniska. Wyrównywanie i utwardzanie pasów startowych, z których każdy liczył 2200 metrów długości, było nie lada wyczynem, zwłaszcza że budowniczowie dysponowali tylko łopatami, taczkami i prymitywnymi maszynami. Problem najważniejszy stanowiło zgromadzenie zapasów paliwa i amunicji dla setek bombowców. Wspaniałe osiągi Superfortec, prędkość maksymalna 586 km na godzinę, pułap 9750 metrów, zasięg 6750 km i udźwig bomb 9071 kg pozostawały teoretycznymi danymi i w praktyce nigdy nie wykorzystywano możliwości samolotów. Wyliczenie zużycia paliwa w czasie lotu do celu odległego o 2768 km przedstawiało się następująco. W czasie rozgrzewania silników i kołowania na start samolot spalał 225 kg benzyny. Start pochłaniał 108 kg. Osiągnięcie wysokości 1500 metrów, 150 kg. W locie na wysokości 1500 metrów z prędkością podróżną 328 km na godzinę B-79 zużywał 7308 kg paliwa. Na 265 km przed celem samolot wzbijał się na wysokość 6000 metrów, spalając przy tym 1097 kg paliwa. Po osiągnięciu wysokości zużycie paliwa wynosiło nieco poniżej 3,1 kg na 1 km lotu. Po wyrzuceniu bomb zużycie zmniejszało się do 2,8 kg na 1 km lotu. Samolot rozpoczynał podróż powrotną. Po oddaleniu się o blisko 90 km od celu, gdy nie istniało już niebezpieczeństwo rażenia przez artylerię przeciwlotniczą, obniżał stopniowo lot do wysokości 4,5 tysiąca metrów. Zużycie paliwa zmniejszało się do 2,19 kg na 1 km. W odległości 384 km od bazy rozpoczynała się operacja lądowania, podczas której silniki spalały zaledwie 1,85 kg na 1 km. W czasie akcji trwającej 15 godzin i 28 minut B-29 pokonywał trasę 5536 km ze średnią prędkością 358 km na godzinę. Zużywał 15550 kg paliwa, a w zbiornikach pozostawało 2500 kg rezerwy. Ile tysięcy ton benzyny trzeba było zgromadzić w zbiornikach w Chengdu, aby umożliwić start setek Super Fortec do rajdów na Japonię? Jak to zrobić? Chińskie wojska Kuomintangu, przyjazne Amerykanom, same były uzależnione od amerykańskich dostaw. Generał Arnold zdecydował się na przerzucanie do Chin paliwa, części zamiennych i amunicji z Indii. B-29 z cysternami w kadłubach musiały odbywać niesłychanie niebezpieczne i kosztowne podróże nad szczytami Himalajów. Przy dobrej pogodzie dostarczenie jednego galona paliwa wymagało zużycia dwóch galonów. Proporcje gwałtownie się zmieniały, gdy samoloty napotykały niekorzystny czołowy wiatr lub musiały zbaczać z kursu ze względu na warunki atmosferyczne. Zużywały wówczas 12 galonów paliwa na każdy galon dostarczony do Chengdu. Załogi nazwały trasę nad Himalajami aluminiowym szlakiem ze względu na dużą liczbę rozbitych samolotów, których szczątki srebrzyły się w skalnych rozpadlinach. Do maja 1944 roku udało się przerzucić tylko 1400 ton zaopatrzenia. Było to bardzo niewiele, lecz generał Arnold nie zamierzał czekać dłużej. Pragnął wygrać wojnę sam z pomocą swoich superfortec. Dlatego też utworzył oddzielną 20. Armię Lotniczą, której awangardę miały stanowić samoloty XX dowództwa bombowego.